środku dnia.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił wczoraj w Warszawie o wsparciu dla Ukrainy, sile NATO i najważniejszej wartości, jaką jest wolność. W Arkadach Kubickiego amerykański przywódca wygłosił swoje przemówienie do Polaków, Ukraińców i całej Europy. Joe Biden w pierwszych słowach powitał nas tak oto.
Hello, Poland! One of our great allies, President Duda, Prime Minister, Mr. Mayor, to all the former ministers and presidents.
Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku. Witam prezydenta Andrzeja Dudę, premiera wszystkich byłych premierów i prezydentów, podobnie jak wszystkich polityków z całego świata. Dziękuję, że pozwoliliście mi znowu tutaj być w Polsce. Stany Zjednoczone i cały Zachód nie ustaną we wspieraniu Ukrainy, zapewnił Joe Biden w nieco ponad 20-minutowym wystąpieniu. Przywódca USA przypomniał o twardym jak skała zobowiązaniu do obrony natowskich sojuszników. Podkreślał też, że Władimir Putin pomylił się w swoich kalkulacjach, a Zachód odwraca się od niego nie tylko politycznie, ale i gospodarczo.
Rosja nigdy nie pokona Ukrainy, a rok od wybuchu wojny NATO jest zjednoczone bardziej niż kiedykolwiek, choć Putin liczył na jego słabość, podkreślał w Warszawie Joe Biden. W swym przemówieniu słuchanym w ogrodach Zamku Królewskiego przez tysiące Polaków i Ukraińców zadeklarował, że nie można ustępować autokratom. Trzeba im się przeciwstawiać. Autokraci rozumieją tylko jedno słowo. Nie, 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 nie. Nie zabierzesz mi kraju, nie zabierzesz mojej wolności, nie zabierzesz mojej przyszłości. Prezydent Biden chwalił też męstwo obrońców Ukrainy. Przyznał, że rok temu świat przygotowywał się na upadek Kijowa. Ale właśnie stamtąd wróciłem i mogę zameldować. Kijów trzyma się mocno i dumnie i co najważniejsze, jest wolny. Amerykański przywódca zwrócił się również do Mołdawian i Białorusinów. Pochwalił ich determinację i odwagę w walce o demokrację i niepodległość. Karol Darmoros, Polskie Radio.
W ocenie części rosyjskich komentatorów niezależnych Moskwa nie była przygotowana na przyjazd Joe Bidena do Kijowa i zlekceważyła medialny oddźwięk wizyty amerykańskiego prezydenta w Warszawie. Joe Biden skradł Władimirowi Putinowi show, które ten zamierzał urządzić, wygłaszając orędzie do Zgromadzenia Federalnego, stwierdziła część rosyjskich komentatorów niezależnych. W ich ocenie po wysłuchaniu wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych i przywódcy kremlowskiego reżimu widać, że Zachód i Rosja to dwa różne światy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Zdaniem komentatorów w Warszawie i Kijowie wybrzmiały słowa o solidarności, pokoju i współczuciu, natomiast przekaz z Moskwy niósł kłamstwa i frustrację, a także strach przed tyranem udającym demokratę. Po wystąpieniach Joe Bidena w Kijowie i Warszawie rosyjscy opozycjoniści wyrazili nadzieję, że wraz z tak silnym poparciem demokratycznych państw dla Ukrainy wzrasta szansa na obalenie kremlowskiego reżimu i przemiany w Rosji. Mówił o tym m.in. opozycyjny polityk Dmitrij Gudkow. Wojna skończy się wtedy, gdy Ukraina, gdy Wołodymyr Zełenski i ukraińskie społeczeństwo uznają, że wojna się skończyła. To oznacza, że nikt nie będzie wywierał presji na Ukrainę i nikt nie będzie jej nakłaniał do jakichś ustępstw wobec Kremla. Część rosyjskiej opozycji podkreśla w publicznych wystąpieniach, że tylko zwycięstwo Ukrainy zapewni trwały pokój w Europie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Podkreślenie roli Polski, ale też komunikat wysłany do części amerykańskiej opozycji. Tak wczorajszą przemowę prezydenta Bidena komentują brytyjskie media. Adam Dąbrowski.
Financial Times komentuje, że atmosfera przemówienia przypominała wiec wyborczy. Flagi USA, Polski i Ukrainy, entuzjastyczny tłum i piosenki Bruce'a Springsteena czy Beyoncé. Przemowa w Warszawie miała podkreślać zaangażowanie Polski i innych sojuszników z regionu po stronie Ukrainy, komentuje Times. To była obietnica solidarności z Polską, która w ostatnich 12 miesiącach okazała się kluczowym sojusznikiem Waszyngtonu i Kijowa. Czytamy z kolei w Guardianie. Ale w komentarzu reakcyjnym dziennik uderza w pesymistyczny ton. Czytając między wierszami przemówienia Joe Bidena i zestawiając je z mową Władimira Putina, autorzy dochodzą do wniosku, że zarówno Moskwa, jak i Waszyngton są zgodne co do jednego. Ta wojna potrwa jeszcze długo. Korespondent Sky News w USA James Matthews jest zdania, że mowa odbije się echem nie tylko w Moskwie, nie tylko w krajach NATO, ale także w Stanach. Bo prezydent Biden stara się właśnie powstrzymać zmęczenie wojną. Zmęczenie, które widać szczególnie na prawym skrzydle partii republikańskiej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
Wolność, opór i brak negocjacji, tak podsumowuje wczorajsze przemówienie prezydenta Bidena w Warszawie najważniejszy włoski dziennik Corriere della Sera podkreśla, że wizje świata prezydenta Bidena i Putina są nie do pogodzenia.
W Corriere della Sera napisano, że prezydent Biden zaprezentował się jako gwarant wolności i wartości zachodnich zagrożonych przez Rosję Putina. Dziennik zwraca uwagę na twardy ton przemówienia, w którym nie ma mowy o ewentualnych negocjacjach z Rosją, natomiast padły obietnice dalszego, zdecydowanego poparcia dla Ukrainy. La Repubblica skomentowała, że Joe Bidena trudno porównać z Cyceronem, ale sposób, w jaki przedstawił wyzwanie rzucone wolnemu światu przez Władimira Putina, wymaga od wszystkich rachunku sumienia i zdecydowanego wyboru, po której stronie stanąć. Dziennik wskazuje, że to wybór między wolnością Bidena i strachem Putina. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Prezydent Joe Biden w przemówieniu jasno wyznaczył granice potencjalnych kolejnych działań rosyjskich, uważa profesor Krzysztof Kubiak, politolog i historyk wojskowości z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Poranny gość Radia Gdańsk wierzy, że może to ostudzić zapędy prezydenta Rosji.
Porównałbym to do przemówienia prezydenta Kennedy'ego w 1963 roku w Berlinie, gdy Kennedy powiedział: wszyscy jesteśmy Berlińczykami, ale też była to twarda zapowiedź dalszego powstrzymywania komunizmu. Postawiłbym hipotezę, że jest to zapowiedź twardego powstrzymywania dalszych rosyjskich zapędów. Podkreślam, powstrzymywania. Ja nie przywiązywałbym wagi do tego, że szef globalnego mocarstwa nie przedstawia harmonogramu czasowego przekazywania sprzętu. Zadaniem polityka tej rangi jest wygłaszanie pewnych deklaracji, stwarzanie atmosfery. Kwestia konkretnych typów i kalendarza ich przekazywania to już jest szczebel ekspercki, to nie jest szczebel prezydencki.
Podczas wizyty w Warszawie amerykański prezydent podkreślił, jak ważna jest obecnie rola Polski. Zwraca na to uwagę amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Jak mówił w polskim Radiu Białystok, Amerykanie widzą wkład naszego kraju w pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie.
To my poświęcamy najwięcej czasu, uwagi, pieniędzy, czegokolwiek jeszcze, żeby pomóc już nie tylko Ukraińcom, ale żeby pomóc Amerykanom w dostarczaniu pomocy dla Ukrainy. Bez Polski ta pomoc nie bardzo miałaby jak dotrzeć na Ukrainę. Więc tutaj mamy sytuację taką, że my całkowicie otworzyliśmy się na to. To oznacza pewne ryzyko, które jako członek NATO mamy właściwie obowiązek podjąć. Przyjaźń czy taką współodpowiedzialność kształtuje się przez lata. To nie jest tak, że można jednym czynem zrobić sobie jakąś specjalną pozycję, ale pamiętajmy, nasza pozycja w Waszyngtonie zależy od nas. Jest w tej chwili bardzo dobrze, nasze związki ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo bliskie, szanujmy to, kultywujmy to, nie psujmy szansy, jaka się przed nami otworzyła.
Dwa różne światy, dwa różne przemówienia. Na Kremlu widownia zmuszona do entuzjastycznych reakcji, w Warszawie duch wolności i zupełnie inna atmosfera. Chociaż wystąpienie Joe Bidena, nie padły tam żadne zaskakujące słowa, trzeba je odczytywać poprzez język dyplomacji, a także przez to, że były one uwieńczeniem gestu, który prezydent USA wykonał dzień wcześniej. Gestu, który był silniejszy niż jakiekolwiek słowa, które można w tym momencie wypowiedzieć, czyli ta wizyta w Kijowie. W naszym studiu profesor Paweł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Też ma pan takie wrażenie, że właściwie prezydent Biden skończył mówić i ja sobie tak pomyślałem, jak to już koniec? Przecież w zasadzie poderwał tę atmosferę, która była na tym placu. To było fajne takie. Widać było, że ludzie entuzjastycznie reagowali, że ta przemowa była bardzo taka z serca, można powiedzieć. No ale za mało konkretów było tam w tym przemówieniu? Czy to rzeczywiście ten język dyplomacji jest taki, że trzeba przez te czytać między liniami, że tak powiem?
No właściwie pan odpowiedział na zadane pytanie. Jest to język dyplomacji i trudno było oczekiwać jakichś większych konkretów. Bo co jest celem takiego przemówienia? No przede wszystkim pokazanie, że Stany Zjednoczone są gotowe na wspieranie z Ukrainy w dalszym ciągu. I można sobie zadać pytanie, dobrze, ale czemu to ma służyć? No i tutaj wchodzi oczywiście geopolityka, wchodzi tutaj geoekonomia. Bo trzeba pamiętać o tym, że nie tylko rzecz dotyczy konfliktu, który jest na Ukrainie, Ukraina-Rosja, ale przez wielu jest to traktowane jako taki konflikt zastępczy, a tak naprawdę prolog do konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I tutaj to, co prezydent Biden stara się pokazać, to stara się pokazać konsekwencje Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone są konsekwentne i jeżeli ktokolwiek będzie chciał zaburzyć porządek światowy, zarówno geopolityczny, jak i geoekonomiczny, musi się liczyć ze strategią potencjalnej wojny, ale wojny ekonomicznej, ale również i wojny takiej typowej wojny militarnej. Oczywiście tutaj mamy w tle potencjalnie problem z Tajwanu i z tego, ażeby Chiny nie wykorzystały sytuacji, czego się bano na początku z agresji z rosyjskiej, z ubiegłorocznej, że Chiny właśnie wykorzystają sytuację i że zaogni się sytuacja nie tylko w Europie, ale również i w Azji.
A dzisiaj rano Financial Times a propos Chin napisał, że Chiny mają ambicje zostać rozjemcą w wojnie między Rosją a Ukrainą. Na spotkaniu w Moskwie szef chińskiej dyplomacji Wang Yi i dyrektor FSB Nikołaj Patruszew zgodzili się przeciwstawić wszelkim formom jednostronnego zastraszania i promować demokrację w stosunkach międzynarodowych. Tak czytaliśmy dzisiaj rano w Financial Times. Ja sobie tak myślę, że Chiny mają trochę ten problem, że one by chciały mieć ciastko i zjeść ciastko, ale tak jest trochę w polityce, że to balansuje się, wyczekuje się. A widać ewidentnie, że ta wojna po tych obydwu przemówieniach, ona się szybko nie skończy.
No, zdecydowanie nie. Chiny zresztą bardzo ciekawą przyjęły rolę, jeżeli chodzi tutaj o takiego, nazwijmy to, obserwatora z konfliktu, bo z jednej strony też trzeba pamiętać, że można powiedzieć, że w pewnym sensie przyzwoliły na agresję z Rosji na Ukrainę, bo w styczniu 2022 roku zostało podpisane takie, powiedzmy, porozumienie o bezwarunkowym partnerstwie między Chinami i z Rosją, co pokazywało jednoznacznie, że Chiny dają z Rosji swobodę, dają wolną rękę. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że Chiny nie zaangażowały się w konflikt, chociażby sprzedając uzbrojenie. Nawet jeżeli coś takiego miało miejsce, to nigdy nie było to oficjalnie. Po drugie, nawet jeżeli popatrzymy sobie na rezolucje ONZ-owskie, te, które potępiały agresję, czy mówiły o ewentualnych odszkodowaniach ze strony z Rosji. Oczywiście Chińczycy nie byli za, ale nie byli przeciwko, oni się wstrzymywali. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w pewnym sensie byli troszkę beneficjentami całej sytuacji, dlatego że Rosja, nie mogąc sprzedawać w odpowiedniej skali z węglowodorów i innych surowców, sprzedawały je z Chinom i z Indii. Ale też trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy się nie ma komu sprzedawać, to po drugiej stronie zaczyna się targować i z tego, co przynajmniej można wyczytać w światowej prasie, to sprzedawali węglowodary Chińczykom z dosyć dużym dyskontem. Chińczycy obserwują, co się dzieje, sondują też zachowanie Stanów Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych ten konflikt ma bardzo duże geostrategiczne znaczenie. Czy dalej pozostaną mocarstwem międzynarodowym, czy jednak to, co się wydawało, chociażby również z Putinowi, przy, tak jak powiedziałem, troszkę ze staniem przysłowiową bronią u nogi Chin, że ta rola Stanów Zjednoczonych jest coraz mniejsza, że Stany Zjednoczone zaczynają się izolować, co było widać już za prezydenta Obamy, ale też i za prezydenta Trumpa, a tu się okazało, że mamy do czynienia z bardzo dużym zaskoczeniem i faktycznie Stany Zjednoczone chcą, ale tak naprawdę muszą pełnić rolę tutaj geostrategiczną na skalę światową, będąc tym podstawowym mocarstwem.
To, co pan powiedział, to mi się ten kryzys kubański z 63 roku przypomniał, kiedy Chruszczow tym butem walił w pulpit i właściwie jest pytanie, czy to będzie kolejny etap tej eskalacji, takich gestów, bo widać teraz, no Putin mówił to samo przez te 2 godziny wczoraj, co mówi od roku. Prezydent Biden też bardzo emocjonalnie to wszystko powiedział, ale ja pana profesora chciałbym zapytać o tą drugą stronę, tą taką bezwzględną stronę liczb ekonomii. Kto jest w stanie wytrzymać tę wojnę i jak długo. Mówiło się, że Rosja już dawno zbankrutowała, ale ja słyszę to co chwilę, że oni zbankrutowali. I jaki jest potencjał w tej chwili gospodarczy Rosji? Ile oni są w stanie jeszcze wytrzymać wojnę, która no, dzięki sankcjom jest no, poważnym obciążeniem chociażby dla budżetu?
Bardzo dobre pytanie. Proszę Państwa, wszyscy, kiedy zaczęła się wojna i kiedy zaczęły się sankcje na masową skalę, oczekiwali upadku gospodarczego Rosji. Przecież można było przeczytać o tym, że gospodarka rosyjska skurczy się 10% czy 15%. Skurczyła się w roku ubiegłym, ale to zaledwie o 2%. Jeżeli popatrzymy sobie na przewidywania na ten rok, to tutaj okazuje się, że mamy jeszcze większe zaskoczenie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że PKB Rosji wzrośnie niedużo, ale wzrośnie o 0,3%, podczas gdy oczekuje na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech nawet skurczenia się PKB. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy te sankcje faktycznie coś dały, czy spowodowały jednak to, co miały spowodować. A co miały spowodować? Po pierwsze, zatrzymać wojnę. Zatrzymały wojnę? Nie zatrzymały wojny. Jak widzimy, wojna trwa rok i zanosi się, że będzie trwała jeszcze dłużej. Po drugie, co miały jeszcze osiągnąć? No, miały spowodować niezadowolenie ze strony z Rosjan. Być może też jakieś duże protesty. Czy je spowodowało? No, mamy informacje oczywiście o protestach, ale one były bardzo szybko skanowane. Wprawdzie szacuje się, że około 500 tysięcy Rosjan i tych dynamicznych Rosjan, profesjonalnych w dużej mierze opuściło Rosję, ale Rosja sobie z tym poradziła. Z protestami też sobie poradziła. Szacuje się, że około 20 tysięcy było aresztowań, ale nie widać, ażeby z tego powodu wojna się zatrzymała. Ale też był trzeci cel, bardzo ważny, to było powstrzymanie Chin. I to na pewno się udało, bo pokazało bardzo dużą determinację. Tylko trzeba pamiętać determinację ze strony Stanów Zjednoczonych tutaj, o czym mówiliśmy wcześniej. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli mówimy o sankcjach, to trudno oczekiwać, ażeby sankcje w krótkim okresie dały jakieś spektakularne rezultaty. Bo jeżeli sobie przypomnimy chociażby sankcje, które wszyscy znamy. Ronald Reagan, Rosja. Ronald Reagan i tutaj reżim Jaruzelskiego. One w bardzo krótkim czasie nie dały rezultatu, tak, ale później... w długim czasie jednak rozmontowały cały reżim z komunistyczny. Jeżeli popatrzymy sobie chociażby też na wojnę w Afganistanie, no to ona też trwała bardzo długo, no prawie 10 lat, ale też doprowadziła do wykrwawienia się no gospodarczego też i Rosji, ale również i militarnego i zakończyła się klęską dla Rosjan. Jeżeli popatrzymy sobie na sankcje, to trzeba pamiętać, że mamy do czynienia ze splotem kilku takich zdarzeń, które spowodowały to, że jednak Rosja nie wyszła aż tak bardzo osłabiona. Ona jest osłabiona i to zobaczymy, sądzę, w przeciągu z najbliższych kilku lat. Ale co się zdarzyło? Dlaczego jednak nie została rzucona na kolana? Po pierwsze, się przygotowywała do wojny. Ta gospodarka bardzo szybko przestawiła się na gospodarkę militarną, a PKB no, to jest kwestia produkcji nowych towarów. A te nowe towary to może być również amunicja, to może być również i czołg. Tutaj akurat mi się przypomina jeden z artykułów The Economist, gdzie pokazywano Tatarstan, gdzie fabryka Forda została zamknięta, ale w tym miejscu co powstało? Nowa fabryka dronów we współpracy z Iranem. Czyli gospodarka, która się przestawiła. Z jednej strony też trzeba pamiętać, że przestawienie ono pokazuje, że militarnie produkujemy więcej, ale z kolei mniej przeznaczamy na zdrowie, mniej przeznaczamy na edukację. Popatrzmy też na przemysł motoryzacyjny rosyjski, ten przykład jeden Forda to już tu pokazałem, ale statystyki pokazują, że się produkuje o 60% mniej z dóbr w tymże przemyśle, w przemyśle farmaceutycznym tak samo, a to się będzie odkładało w czasie i będzie również powodowało niezadowolenie.
Ale panie profesorze, teraz taka informacja wczoraj się pokazała, że Chiny zablokowały ponad połowę samolotów rosyjskich, tych tak zwanych ukradzionych, które były zbazowane w Rosji i Rosja je przejęła de facto od leasingodawców. Tych samoloty nie dostały slotów na połączenia z Chinami. I to jest być może to, co pan mówi, że to się powoli zacznie takimi no, małymi krokami. Może my jesteśmy niezadowoleni, bo byśmy chcieli, żeby ta wojna się już skończyła. Ale jest pytanie, trochę powiem to przewrotnie i być może to jest pytanie niewłaściwe, ale czy dla wolnego świata nie jest lepiej, żeby Rosja się bardziej wykrwawiła niż przy takim za szybkim zakończeniu wojny i pozornym zakończeniu wojny, które mogłoby nastąpić na przykład?
No to jest strategia, którą na pewno postawiły Stany Zjednoczone, tym bardziej, że mają w takiej strategii doświadczenie, o którym chociażby wspominaliśmy wcześniej. Tu proszę zwrócić uwagę, że też nie zależy nikomu na tym, ażeby ta drabinka eskalacyjna zbyt szybko przyspieszała, bo wiemy, co jest na końcu tejże drabinki.
To są
mocarstwa jądrowe. W związku z powyższym, jak najbardziej ma pan tutaj rację. Ja troszkę powrócę do poprzedniego pytania i połączę z tym, co pan tutaj powiedział, bo z jednej strony powiedziałem, że Rosja przestawiła się wcześniej też na taką gospodarkę autarkiczną i przemodelowała swoją gospodarkę w kierunku gospodarki takiej militarnej, ale z drugiej strony też pamiętajmy o bardzo wysokich cenach węglowodorów i tutaj to, co pan mówił, a budżet, czy to wytrzyma? To wystarczy zobaczyć na rachunek obrotów bieżących, czyli najogólniej mówiąc w skrócie eksport minus import. Rok 2022 to jest ponad 200 miliardów dolarów na plusie. To jest dwa razy więcej niż przed wojną w roku 2021. Ale to miało miejsce kiedy? W pierwszym roku wojny, bo dzisiaj już ceny węglowodorów są zdecydowanie niższe. Po drugie, kontrahenci rosyjscy też przemodelowali w międzyczasie swoje gospodarki. Na początek byli zaskoczeni, byli zakładnikami tej całej sytuacji. Czyli w pierwszym roku i to, co Putin mówi, zobaczcie, jaka nasza gospodarka jest mocna.
Ceny gazu w tej chwili, tak? Jak spadły.
Ale tu się okazuje, że nie patrzmy już na ten rok 2022, bo on był zaskoczeniem dla wielu, ale patrzmy na to, co się będzie działo w następnych latach. A w następnych latach będzie coraz trudniej Rosji zbilansować swoją gospodarkę. Gospodarkę, która będzie potrzebowała chociażby też i środków finansowych. Na co? Na import, który ma cały czas miejsce. Ale ten import jest innym importem niż tym, który był wcześniej. Wcześniej to był w dużej mierze import technologiczny, który był z krajów zachodnich. Dzisiaj wchodzi w to miejsce. W Chiny wchodzą Indie, wchodzi Turcja, próbują one wejść na te rynki, ale po pierwsze i jakościowo ten import jest inny, a po drugie też on jest na innych warunkach. No bo stara zasada, jeżeli ktoś jest w potrzebie, to druga strona jest w stanie negocjować na zupełnie innych warunkach.
Myśli pan, że Rosja przygotowuje się do takiego autarkicznego trochę systemu? Może Korea Północna nam rośnie w tej chwili za wschodnią granicą?
Nie przesadzajmy. Rosja jest na tyle duża i ma na tyle potencjalnych kontrahentów dużo wokół siebie, którzy będą chcieli zarobić. Jest takie też przysłowie przecież, że dla jednych wojna, dla drugich krowa dojna. Tak? I jest bardzo dużo krajów, które na tej sytuacji chce zarobić i wykorzystuje. Tutaj to, co powiedziałem wcześniej. No przecież dążył świat do tego, żeby zablokować import z rosyjski. Nie tylko, żeby Rosja mogła mniej eksportować, co jak pokazałem, można mniej eksportować, ale można eksportować po dużo wyższych cenach, bo panika, która została spowodowana na świecie, wywindowała te ceny. Ale panika ma to do siebie jak na giełdzie i ona nie trwa wiecznie. Świat się do tego dostosowuje. Ale z drugiej strony chciano zablokować import. I faktycznie, jeżeli popatrzymy na pierwsze miesiące 2022 roku, to import bardzo zmalał z Rosji, jeżeli chodzi o technologię, ale on się odbił. Znów jest na poziomach z takich, powiedzmy, z roku 2019-2020. Tylko to, co powiedziałem wcześniej. W to miejsce wchodzą po prostu inni. I z punktu widzenia teraz geopolityki, geoekonomii, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i tej roli, którą Stany Zjednoczone pełnią, to nie jest kwestia tylko zarządzania konfliktem na Ukrainie, ale to jest zmiana również nastawienia w relacji do innych krajów, do Turcji, Brazylii, krajów Zatoki Perskiej, do Indii, gdzie trzeba będzie znów inwestować, gdzie trzeba będzie te kraje przeciągać z powrotem na swoją stronę. Bo co świat zauważył, że w miejsce, które Stany Zjednoczone zostawiły, wchodziły Chiny, wchodziła Rosja. No, łącznie z tym, że przewroty w Mali, czy w Republice Środkowoafrykańskiej z grupą Wagnera, czy wchodzenie również do Republiki Południowej Afryki, gdzie jeszcze nie tak dawno też były manewry morskie, gdzie uczestniczyły i statki chińskie i rosyjskie, pokazało, że puste miejsce jest bardzo szybko zagospodarowane przez kogo? Przez konkurentów Stanów Zjednoczonych.
61 8 654 654. Teraz trochę dla państwa głosów, pytania i ewentualnie państwa spostrzeżenia na temat tego, co się dzieje ciągle, bo prezydent Stanów Zjednoczonych jest ciągle w Polsce. Panie Dariuszu, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie doktorze, słucham też innych, można powiedzieć, mediów, choćby pana Rosiaka Dariusza, i też zaprosił fachowca, i ten pan fachowiec stwierdził jedno, że Rosjanie mieli wkalkulowane te sankcje już przed wojną. Jeżeli chodzi o surowce naturalne, sprzedaż w Rosji wzrosła o 70%, choćby Indie i Chiny, więc to nie jest aż tak bardzo głupi naród, jak my twierdzimy. Druga sprawa, dlaczego mamy czekać, aż się Rosjanie wykrwawią? Jeżeli Rosjanie się będą wykrwawiać, tak samo się będzie wykrwawiał naród ukraiński. Więc no, wydaje mi się, że trzeba było dążyć do jakiegoś konsensusu tej wojny, prawda? A nie, że po prostu jedna i druga strona. Bo musimy też zauważyć, że i w Rosji jest opozycja, tak? Są też ludzie, którzy giną, a nie wsadzamy wszystkich Rosjan do jednego wora. Tak, są to przeważnie no, ludzie źli, tak? Ale tak samo Białoruś czy na przykład Rosja, tam też jest opozycja. Więc te wykrwawianie, to panie dyrektorze, tak troszeczkę wydaje mi się nie za bardzo uderzone w tę całą sytuację. A mówię, no Rosja, no chyba to nie są aż tak głupi ludzie, tak mi się wydaje, bo radzą sobie, nie miało już być amunicji. Tak, więc...
Panie Dariuszu, tak. No jest pytanie, kiedy przyjdzie taki moment, jak po wojnie w Afganistanie, 87 rok, kiedy matki wyszły na ulicę i prezydent Jeltsyn, Gorbaczow chyba wtedy jeszcze musiał...
Panie redaktorze, jak najprędzej, tylko że doktryna Stanów Zjednoczonych jedno mówi, że no nie za bardzo, żeby jakie państwo im podskakiwało, choćby Irak, Syria, Afganistan, więc oni tam zawsze muszą też pilnować tego porządku, tak jak to się...
Pozdrawiam, dziękuję panie Dariuszu. Pozdrawiam. Panie profesorze, bo rozumiem, że chciał się pan odnieść tutaj.
Tak, właściwie bardzo... No, kilka ciekawych kwestii tutaj pan poruszył. Po pierwsze, faktycznie, jeżeli chodzi o Rosjan, trudno nazwać Rosjan, że są kupcami. Oni się przygotowywali do wojny, ale nawet jeżeli chodzi o skalę sankcji, która być może ich zaskoczyła, jednak również pokazała, że Rosjanie potrafią prowadzić dobrą, a nawet można powiedzieć, że bardzo dobrą politykę. Kontrolę na rynku walutowym, podwyższenie stóp procentowych bardzo szybkie, które nie spowodowało paniki, nie spowodowało zwiększonej inflacji. Bezrobocie, o ile oczywiście wierzyć oficjalnym danym, to jest 3,7%. Kurs rubla jest wyżej niż przed wojną, stopy procentowe są niżej niż przed wojną. Inflacja jest mniej więcej w okolicach 10%. Do tej wojny Rosjanie się przygotowali i też zareagowali, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o decyzje makroekonomiczne, dobrze. To jest jedna kwestia, którą pan poruszył. Podstawowa rzecz tutaj, to też podkreślę, wojnie, którą się przegrywa, to jest niedocenianie przeciwnika.
No bo przecież w 3 dni miał być w Kijowie, ta wojna miała być kilkodniowa, więc
tak,
to jest pytanie...
Tak, ale tutaj wydaje się, że to Rosjanie niedocenili przeciwnika, jeżeli chodzi tutaj o Ukrainę i wolę walki i z społeczeństwa przede wszystkim.
Panie profesorze, to myśli pan, że Putin myślał sobie tak, że zajmie Ukrainę w ciągu tam bardzo krótkiego czasu i potem dopiero te sankcje będą takie właśnie, ale nie trzeba będzie walczyć tak, jak teraz to się dzieje, tak długo.
Ja nie wiem, co myślał Putin, ale przynajmniej wiemy to, o czym myślały Niemcy, które mówiły na początek, jeżeli znów ufać tutaj ambasadorowi Melnikowi, że nie ma co pomagać Ukrainie, bo w ciągu 3 dni czy kilku dni Ukraina przegra wojnę. Także tutaj ja sądzę, że dla świata jest to na pewno zaskoczenie. Ale tutaj to, co też pan powiedział, czy z... Tak jak my tutaj mówimy i patrzymy na to, że wojna będzie długo trwała. Możemy oczywiście chcieć i wszyscy chcą, żeby ta wojna była jak najbardziej krótkotrwała. Tylko problem polega na tym, że krótkotrwałość tej wojny związana jest z ewentualnym traktatem pokojowym. A dzisiejsza wola chociażby też ze strony Rosji, ale również i ze strony Ukrainy, jeżeli chodzi o pokój, to nie o pokój za wszelką cenę. Jeżeli chodzi o Rosję, to z punktu widzenia politycznego nie można się przyznać do porażki. Czyli jeżeli pokój, to pod warunkiem, że będą zdobycze terytorialne. Z punktu widzenia Ukrainy z kolei nie można się zgodzić na wojnę, która jednoznacznie pokaże, że będą uszczuplenia terytorialne, ale z drugiej strony, na co Ukraina i cały świat zachodni, do czego jest przekonany, że wszelkiego rodzaju rozejmy, co też pokazały chociażby z traktaty w Mińsku, to jest danie czasu na przygrupowanie dla Rosji i zaatakowanie, jak nie w tym miejscu, to w innym, bo to jest pokazanie tak naprawdę słabości. No niestety, ale ta wojna nie zapowiada się na wojnę krótką, bo nikt, mówiąc krótko, nie chce zrobić tego kroku wstecz. Dlaczego? Dlatego, bo z różnych powodów nie może.
Panie Wiktorze, witamy, dzień dobry.
No proszę pana, dzień dobry. No za dużo jest, ta wojna by się skończyła szybko, gdyby świat z tymi sankcjami ruszył na całego, jak to się mówi, a nie na jakieś pakiety pierwsze, drugie, dziesiąte, setne, tysięczne, bo rzeczywiście ruskie do tego się potrafią przygotować i tak dalej, prawda? Także no, to jest za dużo jest patrzenia na długość własnego nosa.
Panie Wiktorze, dziękujemy. Pytanie, panie profesorze, co to mogłyby znaczyć sankcje na całego i czy są w ogóle możliwe we współczesnym świecie, w którym przecież nie ma i jednolitego ciała, że tak powiem. To nie jest tak, że jesteśmy jakąś wspólnotą, jednością. To są państwa, które Chiny, Indie, które mają swoją politykę zupełnie inną od polityki europejskiej, czy chociażby USA.
Tak, ale nie ma co patrzeć na Chiny, nie ma co patrzeć na Indie, ale wystarczy popatrzeć na Europę. Teoretycznie sankcje mogły być ostrzejsze, ale w praktyce trzeba pamiętać o tym, że politycy, którzy zarządzają, którzy rządzą w poszczególnych krajach, mają cele z jednej strony globalne, a z drugiej strony też te cele, które są na własnym podwórku. Na własnym podwórku, brutalnie mówiąc, chcą, ażeby ich ugrupowanie było wybrane w kolejnych wyborach i chcą być przy władzy. W związku z powyższym jest to zbalansowanie. Jak zaszkodzić przeciwnikowi, ale z drugiej strony nie zaszkodzić własnemu społeczeństwu, nie zaszkodzić własnej gospodarce. Chociaż, jak widzimy, sankcje jednak miały swoje też reperkusje, jeżeli chodzi o gospodarkę w poszczególnych krajach. Ale tutaj, no, niestety czy stety, każdy musi patrzeć również na własne podwórko.
Panie profesorze, a oligarchia cała ta, bo to być może jest klucz do rozwiązania tej sprawy. Z jednej strony mówi się, że jest już bunt wśród oligarchii rosyjskiej przeciwko prezydentowi Putinowi, bo oni już bardzo dużo stracili. Te słynne statki, te bogactwa w Europie Zachodniej, no ale z drugiej strony widać, że oni jeszcze sobie tam całkiem dobrze radzą w tej Europie Zachodniej.
Ja powiem w ten sposób, nie stracili, mają zamrożone, bo jeżeli popatrzymy sobie też na sankcje, to jednym z sankcji to było zamrożenie z aktywów, nazwijmy to, z oligarchów. Nie wspominając o zamrożeniu aktywów chociażby Banku Centralnego Rosyjskiego, gdzie 300 miliardów dolarów, co jest bardzo tutaj też ważne w kontekście budowy Ukrainy, jest zamrożone. Tylko żeby być szczerym, Rosja rezerwy walutowe nie ma na 300 miliardów, tylko na ponad 600 miliardów, co to oznacza, że 300 miliardów nie jest zamrożone. Rosjanie się przygotowywali wcześniej, zdywersyfikowali swoje rezerwy walutowe, zaczynali odchodzić od dolara. Także to, o czym mówiliśmy wcześniej, oni się doskonale przygotowali do wojny i również do wojny gospodarczej. 30 miliardów to są aktywa z oligarchów. Jeszcze raz, zamrożone, bo nie ma czegoś 300. Takiego. 30, jeżeli chodzi o oligarchów, 300, jeżeli chodzi o rezerwy Banku Centralnego Rosyjskiego. Jeszcze raz, zamrożone. Nie ma czegoś takiego w tej chwili też i w prawie, żeby można było bezwarunkowo przejmować aktywa, które należą do innych z państw. Tutaj mówię, jeżeli chodzi o Rosję. Rosja ma wciąż prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa. Nie jest to takie proste. Ale trzeba pamiętać, jeżeli chodzi tutaj o tych oligarchów. Część, brutalnie mówiąc, wyemigrowała. Część swobodnie prowadzi interesy, czy to przez fundusze szwajcarskie, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie się mówi o stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jako w tej chwili o drugiej Moskwie, tylu Rosjan, tych właśnie bardzo bogatych tam jest. Część też na pewno się wystraszyła, bo pamiętajmy o tym, że niektórzy zaczynali znikać, niektórzy niestety przypłacili śmiercią z samobójczą, ale być może na zlecenie, bo za dużo tych samobójstw w którymś momencie było w Rosji. Część z oligarchów, a nie tylko oligarchów, bo na początek, jak wojna wybuchła, no to pamiętam panią prezes Banku Centralnego Rosyjskiego, która też była, nazwijmy to, troszkę antywojenna, no ale bardzo szybko zmieniła też ton. Musiała, a z drugiej strony może też i chciała. Tutaj też trzeba pamiętać, że nie przesadzajmy tutaj z tymi oligarchami, bo oni są jednak też na pasku i bardzo dużo zależy ich los i ich majątek od tego, jakie mają relacje z tą władzą.
Panie profesorze, na sam koniec jedno tylko takie pytanie. Jest pan ekonomistą, który bardzo trzeźwo patrzy na to, co się dzieje, ale czy takie gesty, jak przyjazd Joe Bidena do ogarniętej wojną Ukrainy, czy pana zdaniem to będzie miało wpływ tylko taki historyczny, że będziemy o tym czytali być może w podręcznikach za kilka lat, i bo Joe Biden właśnie przyjdzie jako prezydent, który pojechał na teren ogarnięty wojną, czy to też może mieć jakiś taki wpływ realny, bardzo realny, na przyspieszenie bądź wydłużenie tego procesu wojennego?
Będzie miało realny wpływ, bo proszę zwrócić uwagę, że koincydencja, jeżeli chodzi o daty, nie ma tutaj przypadków. 20 jest, pan wspomniał, Wang Yi, jest to jeden z czołowych dyplomatów chińskich w Rosji. 24 Xi Jinping ma też przemówienie, gdzie ma jakiś podobnież zaproponować warunki pokojowe. Stany Zjednoczone musiały coś zrobić, ażeby pokazać w tym momencie też Chinom to, co powiedziałem wcześniej, swoją determinację, bo tutaj walka jest naprawdę o coś więcej. Tutaj jest przeciwstawienie się potencjalnej próbie z przejęcia roli takiego z głównego mocarstwa przez Chinę.
No i teraz wyobraźmy sobie, że to przemówienie prezydenta Bidena byłoby wypowiedziane z Waszyngtonu na przykład, jaka to by była siła rażenia, a jaka była siła rażenia ta sama wizyta, nawet nie słowa, tylko sama obecność Bidena w Kijowie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś tak... Tak, panie profesorze, ostatnie słowo.
To jedno zdanie. To jest też, proszę zwrócić uwagę, postrzeganie Stanów Zjednoczonych nie tylko przez Chiny, nie tylko przez Rosję, ale również i przez inny ten świat, tak jak powiedziałem, przez Indie, Brazylię i tak dalej. To jest ta część świata, którą Rosja chciała zjednać i wystąpić przeciwko Zachodowi. Czyli to miało być zderzenie cywilizacji. Zachód to, kontra reszta świata.
To dlatego prezydent Biden wczoraj powiedział, że to, co teraz się wydarzy, to kształtuje geopolitykę na najbliższe lata.
A zdecydowanie. Tak.
Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Profesorze. Profesor Paweł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był Państwa i moim gościem. Od innej trochę strony popatrzyliśmy na tę wizytę i na całą wojnę. Bardzo dziękuję Panie Profesorze.
Dziękuję Państwu.
Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.